Dobry wieczór. Chwała Bogu. Bracia i siostry. Zanim rozpoczniemy ten wykład Słowa Bożego, to pragnę pomodlić się jeszcze. Panie Boże, jest taka trudność w mówieniu, że potrzebuję Twojej pomocy po prostu. I chcę, Panie Boże, oddawać Tobie ten czas, byś swoje słowo wykorzystywał, by ono wykonywało pracę. By moje słowa, moje myśli, było ich jak najmniej, a żeby jak najwięcej było tego, co jest od Ciebie. Bądź tutaj, Panie, między nami i rozraduj nasze serca z tej dobrej nowiny, którą zwiastujemy i którą poznajemy cały czas. Chwała niech będzie Tobie. Amen. To zapraszam. Otwórzmy list do Galacjan, rozdział 3, od 1 do 10 wersetu. O nierozumni Galacjanie, kto was otumanił, was, przed których oczami nakreślony został obraz ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa? Powiedzcie mi jedno. Dzięki czemu otrzymaliście ducha? Dzięki uczynkom nakazanym przez prawo, czy dzięki słuchaniu z wiarą? Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz chcecie skończyć w ciele? Czy na próżno tak wiele doświadczyliście? Może rzeczywiście na próżno. Czy zatem ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to dzięki temu, że spełniacie uczynki nakazane przez prawo, czy dzięki temu, że słuchacie z wiarą? Tak jak było w przypadku Abrahama, że uwierzył on Bogu i uznano mu to za sprawiedliwość. Otóż wiedzcie, że ci, którzy wywodzą się z wiary, są synami Abrahama. Pismo zaś, które przewidywało, że Bóg będzie usprawiedliwiał pogan na podstawie wiary, już wcześniej zapowiedziało Abrahamowi: w Tobie błogosławione będą wszystkie narody. Tak więc ci, którzy idą drogą wiary, dostępują błogosławieństwa wraz z wierzącym Abrahamem. Na wszystkich bowiem, którzy polegają na uczynkach prawa, ciąży przekleństwo, gdyż jest napisane: przeklęty każdy, kto nie trwa we wszystkim, co zostało nakazane w zwoju prawa. Paweł w tym omawianym fragmencie kontynuuje to, co już wcześniej zostało napisane, to, co już wcześniej zostało omówione, i rozpoczyna dosyć zaskakująco. Nierozumni, albo w innych przekładach głupi, czy bezmyślni. I skąd taki zwrot w ogóle w oficjalnym piśmie? Tak się zastanawiałem nad tym, jak... Co to musiało się wydarzyć takiego, że aż tak zareagował? A z drugiej strony, skoro tak jakby pozwolił sobie zareagować w ten sposób, to na jakiej relacji był z tymi Galacjanami? I mam tutaj pewne wnioski. Paweł na pewno jest załamany, jest sfrustrowany. Rozpoczął ten list, tam patrząc od pierwszego rozdziału, rozpoczął ten list od zdziwienia, że Galacjanie nie dają się odwieść od, że Galacjanie dają się odwieść od prawdy, dobrej nowiny. W kolejnych wersetach przedstawił mocne argumenty, że chrześcijańska sprawiedliwość nie wynika z przestrzegania prawa, ale przychodzi przez wiarę w Chrystusa, i przy tym dał też odpór kłamstwom fałszywych nauczycieli. Broni prawdy dobrej nowiny, podaje praktyczny przykład Piotra, któremu się przeciwstawił, gdy zauważył, jak ten postępuje wbrew prawdzie dobrej nowiny, a teraz usiłuje wzmocnić siłę swoich zarzutów bezpośrednio już wobec Galacjan. Na razie nie zwracał się tak bezpośrednio wobec nich, teraz zaczyna się już bezpośrednio wobec nich zwracać: o Galacjanie, o bezmyślni, nierozumni. I w tym pierwszym wersecie widać tak jakby tą tęsknotę za rozumem, tęsknotę za tym, żeby przypomnieć sobie, żeby to, co już, tego, czego już się uczyli, żeby to są takie proste rzeczy, a wy tego nie rozumiecie. Więc jest tutaj taka tęsknota za ich rozumem, bo Paweł sam przekazywał im tą wiedzę, którą powinni posiadać. I zastanówmy się jeszcze, jak pierwotni odbiorcy mogli to przyjąć, taki zwrot. Na pewno jako zawstydzenie, jako jakieś ośmieszenie. To były różne zbory. Mogło to jakoś zostać odebrane jako pewne zawstydzenie ich. I zastanówmy się, kto mógłby użyć takiego określenia, jak dzisiaj wyobrażamy sobie, jeżeli jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, kto mógłby użyć takiego określenia. I pomyślcie sobie, ile frustracji przynosi na przykład wdrażanie nowego pracownika. Czy nauczycielowi przygotowywanie do matury z matematyki ucznia, który raczej jest humanistą. Albo jak często rodzica załamuje wychowywanie dziecka, czego ostatnio bardzo dużo doświadczam. I przykładowo wobec szkolonej osoby, którą pierwszy raz spotykam, jestem bardzo wyrozumiały, ale im więcej czasu muszę jej poświęcić, im więcej powtarzać to samo, to sami rozumiecie, że to już powoduje frustrację. Podobnie z dzieckiem. Wielokrotne powtarzanie jak do ściany chyba nikogo... Dla nikogo nie jest to łatwe do przegryzienia i jakby opanowania. Tutaj pojawia się też takie pewne niebezpieczeństwo, bo jeśli jednak złościmy się i strofujemy, gdy przypadek tego nie wymaga, to nie ma z tego żadnego pożytku. I o tym też się często przekonuję ostatnio, wychowując córkę. Ale chwała Bogu za Ducha Świętego, bo w tym liście później Paweł opisuje, co jest owocem Ducha. I także dla tych, których prowadzi Duch, jest nadzieja na to, że będą należycie wykonywać swoją pracę czy wychowywać. Więc jest nadzieja i dla mnie. Jednak Paweł miał istotny powód do nagany. To nie była błahostka. Miał istotny powód do nagany. Niestety miał. Pewnie nie chciałby go mieć, ponieważ na pewno zależało mu na nich, a szczególnie na nieodbieganiu od prawdy Ewangelii. I tak jakby chciał powiedzieć do nich: skąd ten wasz upadek? Z największą troską nauczałem was prawd Ewangelii, przekazywałem wam to, odbieraliście ją ode mnie z takim zapałem i pilnością, działy się wśród was cuda. Co się stało, że tak nagle daleko się od niej oddaliliście? Co ciekawe, to słowo właśnie, nad którym tak się zdziwiłem, o nierozumni, o głupi, o bezmyślni, Pan Jezus też używa w momencie, gdy po zmartwychwstaniu dołącza jako tajemniczy gość do grupy uczniów w drodze do Emaus. I używa tego samego określenia wtedy. W Łukasza 24 możemy to przeczytać. tam od 25 wersetu. Wtedy Jezus rozpoczął: o nierozumni, o gnuśnego serca, nie skorzy do wiary w to wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Jezus nie musiał znieść tych cierpień, aby potem wejść do swej chwały? I Pan Jezus również miał istotny powód do takiej nagany właśnie. I jak się okazuje, źródło problemu jest zbliżone w tych obu przypadkach. Jak czytamy dalej w tym pierwszym wersecie, Paweł zwraca tutaj uwagę na to, że was, Galacjan, przed których oczami został obraz ukrzyżowanego Chrystusa. I to, że Jezus Chrystus jest tutaj ukrzyżowany, tak jest przedstawiony jako Jezus Chrystus ukrzyżowany, to możemy zaobserwować w innych przekładach czasem składnie, która rozdziela ten obraz Jezusa Chrystusa od ukrzyżowania. I na przykład Biblia Gdańska tak to wyraża: którym przed oczyma Jezus Chrystus przedtem był wymalowany i między wami ukrzyżowany. I to może oznaczać takie ponowne krzyżowanie Jezusa, czyli opieranie się na uczynkach zakonu albo łączenie uczynków i wiary. Byli tam zwodziciele, którzy przekręcali prawdę dobrej nowiny i to takie niby zaufanie Jezusowi, jeżeli chodzi o zbawienie, ale jednak traktowanie uczynków jako elementów, dzięki którym jesteśmy czyści. Ale niekoniecznie musi to oznaczać, możliwe, że tak jak czytamy tutaj w tym przekładzie, chodzi po prostu o Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, a to z kolei może być ważne ze względu na tą istotną kwestię tego, że Bóg umarł za nas. To już się wydarzyło. To dzieło zbawienia zostało wykonane. I Paweł broni prawdy dobrej nowiny. Prawda dobrej nowiny to w tym liście już się pojawia kilkukrotnie. I też myślę, że warto sobie zadać pytanie, czym jest więc prawda dobrej nowiny? I w 16 wersecie poprzedniego rozdziału, dosłownie przed chwilą, jest tutaj to przedstawione w ten sposób. Wiemy jednak, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia nie dzięki spełnianiu uczynków nakazanych przez prawo. Dostępuje go tylko dzięki zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi. Dlatego my również uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by mieć usprawiedliwienie dzięki zawierzeniu Chrystusowi, a nie dzięki uczynkom nakazanym przez prawo. Bo dzięki uczynkom nakazanym przez prawo nie zostanie usprawiedliwiona żadna istota. I wydaje mi się, że to jest w miarę dobry opis tego, co to jest ta prawda dobrej nowiny. Paweł wcześniej jakby zaznacza, że nie ustąpiliśmy ani na chwilę, chcieliśmy bowiem ze względu na was utrzymać prawdę dobrej nowiny. Później, gdy zauważyłem, że postępują niewłaściwie wbrew prawdzie dobrej nowiny, powiedziałem do Kefasa wobec wszystkich i tam go strofuję. Więc ta prawda dobrej nowiny jest tutaj widocznie w tym liście bardzo broniona przez Pawła. I chyba to jest właśnie tym powodem, dlaczego właśnie Paweł aż tak reaguje, kiedy się w końcu zwraca bezpośrednio do nich. Wcześniej nie zwracał się bezpośrednio do nich. Przykłady dawał, czy jakby obrazował, o co chodzi, a teraz już bezpośrednio do nich się zwraca i wylewa tą swoją frustrację. Paweł broni tej prawdy dobrej nowiny i jeszcze chciałem tutaj jakby z tego fragmentu, dlaczego tutaj Paweł broni tej dobrej nowiny, wyciągnąć też taki wniosek, że oznacza to oczyszczenie z grzechów dzięki wierze w Jezusa, że On umarł za nasze grzechy, że nic więcej nie jest potrzebne dla naszego zbawienia. Że to w ogóle jest jakby nowa jakość, to ta dobra nowina. I Paweł będzie jeszcze przez kolejne wersety, czy nawet kolejne fragmenty tego listu, coraz mocniej to zaznaczać, że ta dobra nowina to jest zupełnie nowa jakość, zupełnie coś innego, przeciwstawne, całkowicie. Ta dobra nowina nie jest jakąś dobrą radą daną ludziom, by coś z nią zrobili, by coś z nią zrobili i by to robili i by coś z tym zrobili. To nie chodzi o robienie, ale właśnie ta dobra nowina jest wieścią o tym, czego dokonał Chrystus. To jest informacja. Nie jest żądaniem, jest darem. I już na wiele lat wcześniej, przed przyjściem Jezusa, Bóg pokazywał, że nie usprawiedliwia ludzi przez zakon. Przykładem jest Niniwa, do której został wysłany Jonasz i ostatecznie nie została zniszczona, ale nie została zniszczona nie dzięki temu, że usłyszała i wypełniła prawo, tylko dlatego, że uwierzyła Słowu Bożemu głoszonemu przez Jonasza. Uwierzyli i pokutowali i zostali uratowani. Warto zauważyć jeszcze przy okazji, że adresatami listu są zbory oraz to, że Paweł wielokrotnie nazywa ich swoimi braćmi, a jednak dali się otumanić, jak to jest tutaj określone, i Paweł nazywa ich właśnie nierozumnymi, głupimi. Czyli łaska nawrócenia nie czyni wierzących takich zmian, żeby natychmiast stawali się zupełnie nowymi stworzeniami, doskonałymi we wszystkim. Przykładowo człowiek, który z natury jest skłonny do gniewu, nawraca się, to chociaż dzięki Bożej łasce łagodnieje, to przecież jego naturalne skłonności nie zostały w jego ciele całkowicie stłumione. Nie chcę przez to ujmować mocy Bożej, bo myślę, że jak najbardziej to może się stać. Może się taka przemiana stać. Ale chcę przez to powiedzieć, po pierwsze, jak ważna jest świadomość, że uświęcenie to jest proces. Oraz po drugie, że niedoskonałość, jaką tutaj na przykład dostrzegamy u Galatów, w żaden sposób nie odłącza nas od Kościoła, a tym bardziej od Bożej łaski. Paweł cały czas się do nich zwraca jako do swoich braci, cały czas jemu na nich zależy i pisze do zborów. Także to są wciąż zbory, on ich nie wyklucza w żaden sposób. I kolejne wersety, bo teraz cały czas tak na tym pierwszym wersecie się skupiałem. Kolejne wersety wskazują, dlaczego Galacjanie otrzymali tę naganę od Pawła. I w skrócie, ponieważ doskonale wiedzieli, że Ewangelię należy przyjmować jedynie wiarą. To jest jakby przesłanie właśnie Pawła. Galacjanie, o co w ogóle chodzi? Przecież wy doskonale wiedzieliście, że Ewangelię należy przyjmować jedynie wiarą. I wersety od 2 do 5 to jest ich własne doświadczenie, na to wskazuje. I w wersetach od 6 do 10 przesłanie Pisma Świętego, które przecież znali, na to wskazuje. I przeczytam dalej kolejny werset. Powiedzcie mi jedno, dzięki czemu otrzymaliście ducha? Dzięki uczynkom nakazanym przez prawo, czy dzięki słuchaniu z wiarą? W przekładzie Nowego Testamentu z perspektywy żydowskiej jest to wyrażone w ten sposób. Czy ducha otrzymaliście przez legalistyczne przestrzeganie nakazów Tory, czy poprzez zaufanie i wierność temu, co usłyszeliście? I teraz Paweł przypiera Galacjan argumentem, z którego dobrze zdawali sobie sprawę. Może my też sobie dobrze zdajemy z tego sprawę, że jest to niesamowicie istotny argument. To, czego doświadczyli, stawało teraz przeciwko nim, a mianowicie to, że otrzymali Ducha Świętego poprzez zwiastowanie Ewangelii, a nie z uczynków. Zakon nie sprowadza Ducha Świętego, a jedynie naucza, co mamy czynić. Ewangelia zaś przynosi Ducha Świętego. Prawo i Ewangelia są zupełnymi przeciwieństwami i nie mogą iść w parze. Tutaj pojawia się duch, tak? Czyli dzięki czemu otrzymaliście ducha. Wcześniej w tym liście nie pojawił się jakby ten argument. Było tylko kwestia prawa, kwestia prawdy dobrej nowiny. Teraz pojawia się wobec właśnie prawdy dobrej nowiny jako argument tutaj to, że oni otrzymali ducha. I to pytanie, powiedzcie mi, dzięki czemu otrzymaliście ducha, przenosi nas do Dziejów Apostolskich. To tam bardzo dużo się dowiadujemy o tym, jak to było z działaniem Ducha Świętego. I do tej pory Paweł nakreślił, jak bardzo ważna jest prawda dobrej nowiny i w zupełności wystarczającym słuchaniu z wiarą. Natomiast wydarzenia opisane w Dziejach Apostolskich ukazują nam swego rodzaju potwierdzenie tej właśnie prawdy dobrej nowiny. Potwierdzenie. Potwierdzenie polegające na otrzymaniu Ducha Świętego. I kilka fragmentów przytoczę. W Dzień Pięćdziesiątnicy, w drugim rozdziale, czwarty werset. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Później po kazaniu Piotra, w czwartym rozdziale, 31 werset. Gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym się zebrali. Wszyscy też zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili Słowo Boże z przekonaniem i odwagą. Piotr relacjonuje w 11 rozdziale, tam od 15 wersetu. A gdy zacząłem mówić, zstąpił na nich Duch Święty, podobnie jak na nas na początku. Jeśli więc Bóg dał im ten sam dar, co nam, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa, to kim ja jestem, abym mógł sprzeciwiać się Bogu? I dalej w 15 rozdziale od 8 wersetu. Bóg też, który zna serca, potwierdził to, dając im Ducha Świętego, podobnie jak nam. Nie zrobił przy tym żadnej różnicy między nami a nimi, gdyż oczyścił ich serca na podstawie wiary. Czy aż tak nierozumni jesteście? Znowu Paweł mówi. Rozpoczęliście w duchu, a teraz chcecie kończyć w ciele? Czy na próżno tak wiele doświadczyliście? Może rzeczywiście na próżno. Czy zatem ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to dzięki temu, że spełniacie uczynki nakazane przez prawo, czy dzięki temu, że słuchacie z wiarą? Paweł zakłada też tutaj, tak przynajmniej możemy wnioskować, że Paweł zakłada, że w ten sposób, czyli w duchu, rozpoczęło się ich nowe życie. Myślę, że to dla nas też jest całkiem istotna prawda, że przyjęcie dobrej nowiny, to rozpoczęcie nowego życia, jest rozpoczęciem w duchu. Otrzymujemy też Ducha Świętego. Wszelkie ich dokonania sprowadzają się jedynie do słuchania Ewangelii i przyjmowania z wiarą. I na tej podstawie został dany im Duch Święty. A więc skoro takie były fakty i ich osobiste doświadczenie. To jest rzeczą naprawdę dziwną kończyć na ciele. W inny sposób tą myśl można ująć tak. Skoro rozpoczęli Ewangelią, nie powinni wracać do zakonu. Wymyślając sobie albo wierząc komuś, kto w ten sposób to przedstawia, że zakon jest potrzebny, by uzupełnić Ewangelię. Postępując w ten sposób, na pewno nie ulepszamy Ewangelii, przeciwnie, umniejszamy jej, tak byśmy w końcu zapomnieli, co prawdziwie oznacza. Jeszcze słowo komentarza na temat użytych tutaj sformułowań. Otrzymać ducha, rozpoczęcia w duchu, żyć według ducha, postępować według ducha, to takie wyrażenia się od tego fragmentu do końca lista pojawiają, do końca listu pojawiają. I te wyrażenia są w tym liście jakby zakorzenione w Starym Testamencie troszeczkę. Paweł w 4 rozdziale tego listu przytoczył historię synów Abrahama, jednego urodzonego według ciała i drugiego za sprawą ducha. Mówiąc o tym, cały czas mówi o tym samym, o tych dwóch drogach. Że jedna droga, czyli usprawiedliwienie przez przestrzeganie zakonu mojżeszowego i druga droga, usprawiedliwienie przez obietnice Boże. Obietnice, które mówią o przyjściu Mesjasza, który odda swoje życie za swój lud i w ten sposób ci, którzy uwierzą w to, co się stało, będą usprawiedliwieni. Ta droga obietnicy to jest droga ducha. Można by tak powiedzieć. Paweł przeciwstawia te dwie rzeczy, mówiąc, że jedna to jest według ciała, a druga według ducha. To tak, mam nadzieję, że tak wytłumaczyłem to w miarę. I dalej od 6 wersetu przeczytam. Tak jak było w przypadku Abrahama, że uwierzył on Bogu i uznano mu to za sprawiedliwość. Otóż wiedzcie, że ci, którzy wywodzą się z wiary, są synami Abrahama. Pismo zaś, które przewidywało, że Bóg będzie usprawiedliwiał pogan na podstawie wiary, już wcześniej zapowiedział Abrahamowi: w tobie będą błogosławione narody, wszystkie narody. Od własnych doświadczeń, czyli właśnie otrzymania Ducha Świętego, Paweł przechodzi do argumentu historycznego, do argumentu pisma, które było dla nich znane. Niesamowite jest to, ja tak czytając to, to na nowo sobie jakby uświadomiłem, że niesamowite jest to, jak Bóg pokierował historią całej ludzkości, jak wcześniej już zawarł tą obietnicę. Obietnicę, która nas obowiązuje, która jest dla nas aktualna. Podczas gdy Galacjanie dali się zwieść tym, którzy bazowali na prawie, czyli od Mojżesza, Paweł sięga jeszcze wcześniej, do samego źródła obietnicy. I dla przypomnienia, jaki był kontekst przywołanych przez Pawła wydarzeń. Abraham był już starym człowiekiem. Nie miał dzieci, jego żona była bezpłodna, jednak Bóg obiecał mu syna, a nawet więcej, potomstwo liczne jak gwiazdy na niebie. Abraham uwierzył obietnicy Bożej i Bóg poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Nie dostąpił usprawiedliwienia dlatego, że zrobił coś, czym sobie mógł na to zasłużyć, ani też tym bardziej nie dlatego, że został obrzezany albo przestrzegał zakonu, których w ten czas jeszcze nie było. On po prostu uwierzył. Po prostu uwierzył. Choć okoliczności były nie do wiary, można powiedzieć, tak? To było nie do wiary, że tak się stanie. Ale on uwierzył. Możemy jeszcze zaobserwować, że błogosławieństwo, które Bóg obiecał Abrahamowi, jest równoznaczne z usprawiedliwieniem. Tak to jest tutaj w tym 8 wersecie wyrażone. Pismo zaś, które przewidywało, że Bóg będzie usprawiedliwiał pogan na podstawie wiary, już wcześniej zapowiedziało Abrahamowi, w tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak wymiennie jest to używane. To błogosławieństwo to jest właśnie usprawiedliwienie. I miło byłoby zakończyć ten wykład na tym, ale mam jeszcze dwa wersety. Tak więc ci, którzy idą drogą wiary, dostępują błogosławieństwa wraz z wierzącym Abrahamem. Na wszystkich bowiem, którzy polegają na uczynkach prawa, ciąży przekleństwo. Gdyż jest napisane, przeklęty każdy, kto nie trwa we wszystkim, co zostało nakazane w zwoju prawa. Może brzmi to w naszych uszach surowo. Może ktoś by powiedział, że to Bóg Starego Przymierza, to już nas nie obowiązuje. Ale czy to faktycznie tak jest? Z pewnością my nie musimy się lękać tych ostrych słów. To są ostre słowa, ale my nie musimy się ich bać. Można powiedzieć, że wyrażają one po prostu to, co cała Biblia przekazuje nam na temat stosunku Boga do grzechu. A wyrażone są tutaj akurat w kontraście do błogosławieństwa. Ci, którzy idą drogą wiary, dostępują błogosławieństwa wraz z wierzącym Abrahamem. Na wszystkich bowiem, którzy polegają na uczynkach prawa, ciąży przekleństwo. Bóg dał nam rozwiązanie, byśmy właśnie nie musieli ulegać temu przekleństwu, które, bo nikt nie był w stanie przestrzegać wszystkich praw, wszystkiego, co zostało nakazane. Droga zakonu to jest droga na sąd. Na tej drodze nie ma usprawiedliwienia ani życia, tylko śmierć. Ale to, o czym przede wszystkim mówi ten fragment, bo to jest tylko jakby zakończenie i przedstawienie pewnego kontrastu, przypomnienie, że istnieje jeszcze coś takiego właśnie jak sąd, ale to, o czym jest przede wszystkim ten fragment i o czym w ogóle mówi ten list, to jest prawda dobrej nowiny, prawda, której akurat Galacjanie dali się troszeczkę odwieść od tego, ale ten list zachęca nas do tego, żebyśmy my byli czujni, nie dali się właśnie jakoś zbałamucić, czy nie dali się otumanić, żebyśmy nie polegali na własnych uczynkach, żebyśmy nie polegali na tym, że my musimy coś dopełnić jeszcze, żebyśmy nie postępowali w ten sposób, by wykonywać i robić pewne rzeczy, żeby nawet nie brać za jakąś zasadę tego, co daje nam dobra nowina, ale żeby to odbierać po prostu, żeby to odbierać. To jest coś, co zostało nam dane. To nie jest żadna zasada, której mamy przestrzegać. I kończę trzema pytaniami i zachęcam was, bracia i siostry, do modlitwy. To są takie pytania w miarę oczywiste. Czym jest prawda dobrej nowiny? Czym jest Ewangelia? Czym jest oferta tej dobrej nowiny? Jaka jest to oferta? I czego wymaga od człowieka ta oferta? Amen.